Wielu myślicieli, intelektualistów od tego Dubaju i od Emiratów odwraca z obrzydzeniem głowę. I ja to gdzieś tam rozumiem, bo są tam takie rzeczy, od których można odwracać z obrzydzeniem głowę. Natomiast uważam, że jest to niesamowite laboratorium przyszłości. I to nie tego, że oni się tam reklamują, że są najnowocześniejszym miastem świata, ale to jest laboratorium, żeby zobaczyć, jak po prostu przez pryzmacik, jak może zmieniać się świat w absolutnie błyskawicznym tempie. Co tam jest możliwe, co nie jest możliwe. Co jest wymuszane, a co nie jest wymuszane. Bo ja, mówiąc o tym, że oni mają pustynię w krwiobiegu, byłam na przykład na takim organizowanym, trwało to tydzień, a byłam 3 dni, przejściu przez pustynię. To jest niesamowite, nocowanie w namiotach, rzeczywiście jakaś taka absolutnie piękna historia, ale wśród nas nie było w ogóle Emiratczyków. Żeby zainteresować ludzi tymi różnymi zawodami wielbłądów, wyścigami wielbłądów, wyścigami psów haluki, to są te takie charakterystyczne dla nich psy pustynne. Żeby wrócić do tradycji hodowania sokołów, to oni wymyślili takie turnieje, które mają takie nagrody, tak duże, tak wysokie, że rzeczywiście komuś się zaczyna chcieć i wraca do tej, czyli oni ich tak, w taki też laboratoryjny, sztuczny sposób zmuszają do tego powrotu, bo może by w ogóle nikt już nie chciał, nie? Że człowiek jest już tak rozleniwiony, ale nie, no masz 1 000 000 dirhamów, to kiedyś był 1 000 000 złotych nagrody, no to może się postarasz, tak? To może zaczniesz hodować znowuż te sokoły. To jest, uważam, absolutne laboratorium dla socjologów całego świata, bo nie ma. Ja uważam, że nie ma takiego, możemy mówić o Singapurze, możemy mówić, nie wiem, o zmieniającym się Berlinie. Singapur ma swoich mieszkańców, których jest więcej zupełnie. A tutaj, jak ja mówię o tym jednym Emiratczyku na 10, jak to zmienia sposób postrzegania świata, nie tylko tych ludzi, co tam na chwilę przyjeżdżają, dłuższą lub krótszą, ale tego Emiratczyka. Czy on się nie boi tej reszty tak naprawdę? Bo gdyby oni chcieli oddać prawa komuś, no to co by się stało? No to natychmiast by przestali w ogóle mieć wpływ na swój kraj, no bo po prostu byliby w totalnej mniejszości, prawda? Jak to musi działać, że oni się czują w mniejszości w swoim kraju, prawda? Co się dzieje wtedy z głową człowieka? Takie pytanie ja sobie zadawałam, nie widziałam takich badań rzeczywiście. Uważam, że one są absolutnie konieczne. Dla mnie niestety te wszystkie prace, które się pojawiają o Dubaju, to albo to jest ta taka fascynująca historia, że z marzeń, albo no właśnie takie głównie PR-owe książki, które marketingowe, tak, które pokazują, że no jesteśmy najwyżsi, najszybsi, najprędzej wprowadzamy jakieś ekologiczne rozwiązania, mamy miasto zeroemisyjne i tak dalej, i tak dalej. Czy to działa, to w ogóle jest oczywiście pytanie. Więc na pewno jest to bardzo niezwykłe miejsce, które warto obserwować i warto w tę stronę patrzeć i być może no, brać co dobre i przestrzegać przed tym, co złe, no bo też nikt tam w tej chwili nie wejdzie i nie powie im, jak mają żyć. Oni tego bardzo, to my w ogóle sobie też nie zdajemy z tego jednak sprawy, patrząc na to, jeśli ktoś obserwuje rzeczywiście to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie w tej chwili. No jest to absolutna konsekwencja kolonializmu europejskiego. Popatrzcie na mapy, zobaczcie, jak wyglądają granice tych wszystkich krajów i Magrebu, i Bliskiego Wschodu. Kiedy to są proste linie, które nie dbały, no już nie mówię o zakola rzek, ale w ogóle no, dzieliły plemiona. My nie jesteśmy w stanie w ogóle tego ogarnąć myślą. W Libii jest 260 plemion. One między sobą walczą, one są różne, są sunici, są szyici. To jest tygiel, który buzuje trochę w konsekwencji naszych działań, naszych Europejczyków. Nie da się powiedzieć, czy by było inaczej, gdyby tych Europejczyków tam nie było. No, tego nie umiemy sprawdzić, no bo byli, prawda? Także fascynujące pod tym względem takiej inności miejsce na ziemi skupiające, ja uważam, jak soczewka, problemy dzisiejszego świata.